W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w trzecią niedzielę zwykłą w audycji W drodze. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek powiedział podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie, że musimy bronić miłości i wygrać batalię z rozwiązłością, ponieważ bez miłości życie jest smutną samotnością. W kolejnej katechezie na temat wad i cnót Franciszek mówił o rozwiązłości. Polakom przypomniał nauczanie świętego Jana Pawła II poświęcone wychowaniu do dojrzałej miłości. Papież podkreślił, że rozwiązłość jest rodzajem zachłanności wobec innej osoby, czyli zatrutej relacji, jaką ludzie utrzymują między sobą, zwłaszcza w sferze seksualności. Położył nacisk na to, że w chrześcijaństwie nie ma potępienia instynktu seksualnego. Franciszek mówił też o zakochaniu. Zakochanie, jeśli nie jest zatrute przez wady, jest jednym z najczystszych uczuć. Osoba zakochana staje się hojna, raduje ją robienie prezentów, pisze listy i wiersze, przestaje myśleć o sobie samej i jest całkowicie skupiona na drugiej osobie. A jeśli zapytacie zakochanego, dlaczego kocha, nie znajdzie odpowiedzi. Jego miłość jest bezwarunkowa, bez żadnego powodu. Wskazywał papież Franciszek. Polska Rada Ekumeniczna rozpoczęła pracę nad powołaniem do istnienia Instytutu Pojednania. Wciąż pozostaje wiele niezabliźnionych ran wśród mieszkańców Ukrainy, Białorusi, Polski i Niemiec, powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W ten sposób realizujemy nakaz samego Chrystusa, który przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem modlił się do Boga o jedność. Jest to również dobra okazja do lepszego poznania się, czego owocem są wspólne inicjatywy, jak chociażby wigilijne dzieło pomocy dzieciom czy skarbonka wielkanocna. Jako chrześcijanie powinniśmy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając przede wszystkim działania mające zapewnić sprawiedliwość, pokój oraz przestrzeganie praw człowieka. Sejm uczcił w czwartek minutą ciszy pamięć księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, działacza opozycji antykomunistycznej i byłego kapelana Solidarności. W podkrakowskich Radwanowicach, gdzie prowadził ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, odbyły się uroczystości pogrzebowe duchownego. Ksiądz Tadeusz był niezłomnym społecznikiem, obrońcą prawdy historycznej, dwukrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Był duchownym obrządku łacińskiego i ormiańskiego, w PRL-u działał w opozycji antykomunistycznej i był kapelanem Solidarności. Był prezesem fundacji imienia brata Alberta. Będziesz miłował Pana swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego. To przesłanie trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, także w archidiecezji gdańskiej. Odbywają się spotkania modlitewne o tym, jak przeżyć ten czas i dlaczego podział między chrześcijanami jest zgorszeniem dla świata, mówi ksiądz dr Krystian Wilczyński, rycerz Kolumba i dyrektor Wydziału Katechetycznego archidiecezji gdańskiej.
Każdy podział, niekoniecznie pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, ale nawet w obrębie jednego wyznania już jest gorszący, a nawet patrzmy bliżej ciała, koszula, no rodzina podzielona jest zgorszeniem dla otoczenia. Mówimy o takich poważnych rzeczach, a tym bardziej wracając na takie szersze pole, jeśli mówimy o różnych wyznaniach i kościoła, które w swoim przepowiadaniu mówią o miłości do bliźniego, o jedności, nawet o miłości do nieprzyjaciół. No i właśnie, czy tę miłość widać? Śmiem twierdzić, że coraz bardziej tak, ale też uczymy się pewnych tematów i w Kościele Rzymskim w XX wieku była taka sinusoida ze strony oficjalnego nauczania odnośnie jedności. Było też takie u początku wpatrzenie, że to musi być monolit, że wszyscy muszą teraz wrócić do Kościoła, stać się rzymskimi katolikami. Te takie emocjonalne patrzenie, które oczywiście było też w dokumentach Kościoła, znalazło spojrzenie bliższe prawdy właśnie na Soborze i w później wypowiedziach papieży, także tych ostatnich czasów.
Ja tak się zastanawiam, czy te tygodnie, które przecież trwają już bardzo, bardzo wiele lat, zgodnie z tradycją zresztą wierni różnych wyznań spotykają się w tym czasie na ekumenicznych nabożeństwach, wysłuchują homilii przedstawicieli innych kościołów. To jest bardzo interesujące, bo w kościele katolickim można wysłuchać na przykład homilii protestanta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jeśli Państwo nie byliście nigdy na żadnym nabożeństwie, to zachęcamy, ale czy można mówić o konkretnych efektach rzeczywiście do tych czasowych spotkań, bo tych spotkań jest bardzo, bardzo wiele.
Efekty, wydaje mi się, mogłyby być zawsze większe, ale chyba najbardziej takim podstawowym, widocznym efektem jest to, że się lepiej znamy. Słowo dialog, czy w ogóle te przedsięwzięcia, no mają na celu przede wszystkim lepsze poznanie się. Okazuje się bowiem, że, no tak bywa, no, z nieznajomości biorą się różne niedomówienia, a nawet i pewnie plotki, czy jakieś nieprawdziwe poglądy. Mamy tego w historii bardzo, bardzo wiele. 20 lat chrześcijaństwa, naprawdę można by popełnić niejedną pracę habilitacyjną na temat tego, jakie nieprawdy o sobie mówiliśmy. I znakiem ostatnich dekad, dwóch, jest chociażby to, że udało się wyjaśnić problemy z chrześcijanami wschodnimi, tak zwanych kościołów monofizyckich, że udało się porozumieć w sprawie tak zwanego teologicznego problemu usprawiedliwienia z kościołami denominacji protestanckimi. No, dzieje się bardzo dużo właśnie jedności, dlatego że się lepiej poznaliśmy, bez emocji zaczęliśmy rozmawiać o sprawach doktrynalnych i okazuje się, że mamy więcej tego, co nas łączy, niż dzieli.
A ja jeszcze dodam, że dziś o 16:30 w Kościele Katolickim pod wezwaniem Gwiazdy Morza w Sopocie odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, w poniedziałek o 18:00 w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym, a w środę o 18:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sopocie również odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Trwa czas wyjątkowych odwiedzin. W naszych domach słychać rozmowy, często bardzo osobiste i często bardzo smutne i refleksyjne. Ludzie przyjmujący księdza chodzącego po kolędzie nie umieją mówić o tym, co ich boli. Rolą dobrego kapłana jest nawiązywać z nimi więź, tak by się otworzyli. Czasem trudno to zrobić w ciągu paru minut, gdy w bloku czekają kolejne rodziny. Czym różni się kolęda od wizyty duszpasterskiej? O tym z proboszczem Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, księdzem Ireneuszem Bratkę, rozmawiała Anna Rębas.
Rozpoczął się 2024 rok. Piękna bazylika, kościół pięknieje. Proszę księdza, jakie wyzwania na ten rok przed księdzem proboszczem?
Najważniejsze wyzwanie to jest chyba to, które wszystkim nam towarzyszy, to jest jeszcze większe zwrócenie uwagi na człowieka, konkretnego człowieka. On ma być w centrum życia kościoła, w centrum życia duszpasterskiego. Dzisiejszy człowiek niestety gubi się w rzeczywistości, która go wysysa z wszystkiego. I tu wydaje mi się, że działania duszpasterskie, działania ewangelizacyjne muszą być bardzo konkretne, muszą być zindywidualizowane. Przechodzimy właściwie od duszpasterstwa masowego po duszpasterstwo indywidualne.
Widzi ksiądz takie potrzeby indywidualne, na przykład podczas teraz trwających kolęd, że ludzie chcą zaprosić księdza nie w tym czasie, kiedy kolędy trwają, ale po prostu chcą przyjść tutaj do księdza na parafię i do domu, porozmawiać osobiście.
My już nie mamy kolędy od czasów pandemii, nie mamy kolędy takiej w tym starym rozumieniu. My chodzimy tylko na zaproszenie na terenie głównego miasta. Po pierwsze z tego prozaicznego powodu, że wszystkie podwórka są pozamykane na kody. Wszystkie wejściówki do klatek są zamykane na różnego rodzaju klucze i kody. Po trzecie, starsze moje parafianki są zamknięte w mieszkaniu wysoko, gdzie jeżeli opiekunka nie przyjdzie, nie otworzy, nie ma możliwości kontaktu.
To straszne.
No ale taka zrodziła się rzeczywistość pewnie w wielu miejscach, ale na terenie głównego miasta tak po prostu jest. I dlatego z jednej strony, kiedy mówimy o wizycie duszpasterskiej kolędzie, to mówimy, no tam, gdzie nas zapraszają, no tam jest super hiper. To jest po prostu spotkanie ludzi, którzy chcą w swoim mieszkaniu, w swoim życiu, w swoim domu mieć księdza, który przyjdzie, z nimi się pomodli, pobłogosławi, porozmawia.
A wchodzą też na inne tematy, czy tylko modlą się i tylko potrzebują tego wsparcia duchowego, ale czy też rozmawiają na przykład, nie wiem, o sytuacji w naszym kraju, która jest bardzo niepokojąca?
Tematy są najróżniejsze. Jedno jest pewne, że odczuwa się wśród zwykłych ludzi zmęczenie napięciami, które wypływają ze środków masowego przekazu, gdzie docierają do nas takie, a nie inne informacje. Człowiek się w tym wszystkim po prostu gubi, ma tego dość i chciałby spokoju. I dlatego na kolędzie nie rozmawiamy o polityce. To nie jest miejsce rozmowy. Rozmowa jest bardziej o problemach rodziny, problemach dnia codziennego. To wszystko razem chyba jest najistotniejsze, bo szczerze mówiąc, nie dajmy się wkręcić w coś, co nie jest naszą, w cudzysłowie, bajką. My mamy, politycy kreują rzeczywistość, nie wiem, czy ona jest rzeczywista czy nierzeczywista, ale ją kreują. I do tego zapraszają innych, którzy albo jak ulegną, dadzą się zaprząć, to emocjami kierowani próbują to manifestować. Życie jednak zwykłe sprowadza się do zupełnie innych spraw. Ludzie żyją codziennością, a codzienność naznaczona jest troską o to, żeby było co zjeść, żeby problemy rodzinne udało się rozwiązać, żeby choroba zaglądająca do domu no właściwie została zażegnana, żeby ewentualnie różnego rodzaju te problemy, które dotykają zderzenia świata wartości tradycyjnych z tymi wartościami, które przynoszą dzieciaki i inni do domu, żeby to jakoś pogodzić, znaleźć odpowiedzi. To są wyzwania, wobec których stajemy.
Jak my, jako przeciętni wierni, mamy się zachowywać w tym czasie? Bo ludzie zadają sobie pytania. Jest trudna rzeczywistość. Co mam myśleć? Jeżeli ja nie wiem, co mam myśleć, to idę do księdza po odpowiedź, a ksiądz powinien wiedzieć.
Każdy szuka swoich adresów. I wydaje mi się to po pierwsze, że w ostatnich latach te adresy zostały jakby trochę zachwiane, bo nawet rozmowy w domach są trudne, bo są naznaczone emocjami. Rodziny są często jakby tak wewnętrznie skłócone i podały się zaprzęgnąć w coś, co właściwie nie powinno mieć większego jakiegoś tego wpływu na codzienne życie. Bo
zwłaszcza w rodzinach.
No ale ludzie niestety ulegli emocjom i się trochę skłócili. No więc szukamy tych adresów. Te adresy nie tylko w rodzinie, ale inne też są zakłócone, bo informacje, które docierają na temat takich, a nie innych zachowań, czy to reprezentantów kościoła, czy innych, one wcale nie są takie wszystkie jednoznaczne. I w związku z tym no poszukujemy i każdy z nas poszukuje. I to dobrze, że szukamy, bo to znaczy, że jest nadzieja. I dlatego ja tych wszystkich, którzy mają w swoim życiu element wiary, odsyłam nade wszystko do indywidualnego spotkania z Panem Bogiem, które dokonuje się na płaszczyźnie własnej modlitwy, ale również kiedy jest już ta modlitwa, to jest i pragnienie życia sakramentalnego. Bo nic nas tak nie ucieszy, tych burz, które nas dotykają, jak tak naprawdę sakramentalne spotkanie z Jezusem. I ten, kto jest uczciwy i w swoim życiu przeżywał doświadczenie wiary, wie dokładnie, że dobrze odbyta spowiedź i przyjęta Komunia Święta to jest lekarstwo na wiele różnych emocji. I to jest ta tak zwana Boża pigułka, którą byśmy powiedzieli. Czasami jej szukamy u lekarzy, u psychologów, ale my jako ludzie wiary wiemy, że możemy znaleźć właśnie na klęczkach. I to jest chyba jedyna droga dla księdza i dla każdego. W grudniu minęło 8 lat, jak jestem w tym ważnym kościele dla gdańszczan. I myślę, że nie tylko dla gdańszczan, bo ta nazwa Korona Gdańska, ona jednak stanowi nie tylko wyróżnienie, ale moim zdaniem stanowi ogromne wyzwanie i to również przed duchownym, przed proboszczem, bo przecież my na mszy świętej tak naprawdę naszych parafian, czyli mieszkańców głównego miasta, mamy niewielu. A kościół jest zawsze w miarę wypełniony.
Jak to liczna parafia jest?
To jest w sumie, my liczymy, że tak naprawdę tych, którzy utożsamiają się z nami, jest w granicach 700 osób tu mieszka. Natomiast na mszach świętych mamy ludzi z całej Polski i pewnie i z Europy, ale gdy chodzi o, że nabożeństwa głównie są w języku polskim, choć mamy anglojęzyczne duszpasterstwo przy Kaplicy Królewskiej, to jednak patrząc na te osoby, które przychodzą, to widać, że wspólnota jednak ma moc, bo ona również mnie jako proboszczowi daje nadzieję, bo jeżeli widzę ludzi w przedziale 30-45 lat obecnych, jeżeli oni, oczywiście ktoś powie, no przyjechali z różnych stron Polski, ale kiedy przychodzą do spowiedzi, to znaczy, że oni potrzebują duchownego, potrzebują kapłana, potrzebują sakramentalnego spotkania z Panem Bogiem. I to jest ta nadzieja, że my nie jesteśmy w beznadziei, my jesteśmy przy nadziei. I tak bym powiedział, i ta Boża pigułka, którą mamy się obdarowywać, no ona działa.
W drodze. Przed nami jubileusz 75-lecia poświęcenia cudami słynącego obrazu Wspomożycielki Wiernych z sanktuarium w Rumi. Uroczystości odbędą się za tydzień, w niedzielę. O obrazie, uroczystościach oraz samej parafii Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z księdzem Rafałem Burnickim, proboszczem sanktuarium.
W tym roku w Rumi dosyć duże wydarzenia, bo 75 lat wyjątkowego obrazu i jednocześnie świętowanie patrona miasta. Co takiego będzie się działo?
W tym roku akurat przypada 75 lat od poświęcenia obrazu Matki Bożej. Będzie to uroczystość połączona z uroczystością świętego Jana Bosko, patrona miasta. No i chcemy przeżywać jako parafia, jako sanktuarium tę uroczystość nie tylko tego dnia, ale niejako przeciągnąć to wydarzenie na cały rok.
Co takiego będzie się działo? Co jest zaplanowane?
Zaplanowane jest tak, że na uroczystość przybędzie ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański oraz przełożony wyższy zgromadzenia salezjańskiego z inspektorii świętego Wojciecha z siedzibą w Pile, ksiądz Tadeusz Itrych oraz zaprosiliśmy wszystkich kapłanów, którzy pracowali w historii naszej parafii i którzy wywodzą się z Rumi. To główna uroczystość będzie o godzinie 12:30 w sanktuarium, natomiast potem w ciągu roku no, chcemy, żeby ten akcent Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przede wszystkim był podkreślany przy okazji różnych innych wydarzeń.
To teraz zamykamy oczy. Jak ten obraz wygląda?
Przepiękna Maryja, która została namalowana w 1949 roku na wzór obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z Turynu. Tamten obraz został namalowany na polecenie świętego Jana Bosko. Maryja przepięknie ubrana w kolorowe szaty, błękitny i czerwony, z koroną na głowie. Na ręku trzyma Dzieciątko Jezus, które kieruje swoją dłoń na tych, którzy do tego obrazu czy przy tym obrazie się modlą. Dzieciątko Jezus jest nieco smutne. Na naszym wizerunku w Rumi to też nawiązanie do historii parafii, historii Rumi i historii nas, salezjanów, którzy tam pracujemy. Tak, no i to jest obraz umieszczony w centralnym miejscu w sanktuarium. Wcześniej przebywał w tak zwanej kapliczce. Do dzisiaj niektórzy wierni przychodzą do wielkiego kościoła, mówiąc, że idą do kapliczki. A od 1988 roku jest umieszczony właśnie w tym kościele naszym dużym, które od 2013 roku jest sanktuarium Matki Bożej.
Dużo cudów?
Cudów jest sporo, tak, różnego rodzaju. Zazwyczaj myślimy o cudach typu, nie wiem, uzdrowienia jakieś cudowne.
Tak najpopularniejsze.
Tych jest dużo, bo cudowne uzdrowienia z chorób nowotworowych, przy okazji różnych wypadków drogowych, na przejściach dla pieszych, ale bardzo dużo jest też, szczególnie w ostatnich latach, cudów związanych z wyproszeniem potomstwa przez młode małżeństwa albo przez małżeństwa, które starały się o potomstwo. Cuda związane z nawróceniem. Bardzo dużo całe rodziny modliły się o nawrócenie na przykład ojca czy kogoś krewnego i to nawrócenie wymodliły niejako przy obrazie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Więc tych cudów jest. Co miesiąc, 24 dnia miesiąca, kiedy gromadzimy się jako wierni duszpasterze, aby uczcić Wspomożycielkę Wiernych, przed mszą świętą jest czytane jakieś świadectwo jakiegoś cudu albo wysłuchanej modlitwy.
Do tej pory ta parafia budzi, można powiedzieć, zachwyt, mając tyle osób wokół siebie, tylu parafian wokół siebie.
No zachwyt budzi...
Bo to nie jest takie
mój
popularne.
Zachwyt. Ja mogę powiedzieć, że mój zachwyt budzi, bo jestem proboszczem w tej parafii dopiero od półtora roku. Kiedy widzę wiernych, którzy gromadzą się w sanktuarium i na mszy świętej jest kościół pełen, czy msza święta roratnia o 6 rano, cały kościół ludzi wiernych i dzieci, i młodzież, i starszych, no to naprawdę serce rośnie. No myślę, że możemy za księdzem Lucjanem powiedzieć Gierosem, że to jeśli się dzieje tam coś dobrego, to dzieje się też i dzięki Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. Zresztą ksiądz Bosko, święty Jan Bosko kiedyś powiedział, że jeśli udało mu się cokolwiek zrobić dobrego, to zawdzięcza to Wspomożycielce Wiernych. I wierzę, że jeżeli coś udaje się nam zrobić, duszpasterzom i wiernym, to zawdzięczamy to Wspomożycielce Wiernych. Wstawiennictwo Matki Bożej, jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno zaangażowanie bardzo duże salezjanów, całej historii parafii. I trzecia rzecz, oczywiście kolejność jest przypadkowa, to bardzo ogromne zaangażowanie wiernych. Mhm. Tutaj jest naprawdę, jestem pod wrażeniem wielokrotnie, kiedy widzę ludzi, którzy poświęcają czas, siły do tego, żeby cokolwiek zrobić przy tej parafii. Więc myślę, że to też ich bardzo, bardzo przyciąga.
Bliżej. I Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego, jest w magazynie katolickim W Drodze. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie ciebie i wszystkich państwa.
I dynamicznie do przodu Piotr brnie, przepraszam za słowo brnie, ale może
idę.
Nie. Idzie, wędruje wśród nauczycieli. Jak ważna jest to grupa?
No warto przypomnieć, że teraz wokół tej grupy jest pewnego rodzaju takie, myślę, że to będzie...
Zaciekawienie.
O, to jest bardzo oględne słowo, dziękuję. Tak, czyli jest zaciekawienie i myślę, że bardzo dobrze, że nie tylko oni spotykają się na opłatku, ale też, co warto przypomnieć, o czym już pisaliśmy wielokrotnie, prowadzą taką swoją wspólnotową pracę. To są spotkania, które się odbywają w poszczególnych kościołach. Tam oni się spotykają, przyjeżdżają praktycznie z całej archidiecezji.
Wymieniają się swoimi
tak, to są spotkania, które na pewno dużo, dużo im dają i też wzmacniają takie ich poczucie jedności.
Ale teraz przejdźmy do żłóbka. Co prawda 800 lat temu we włoskim Greccio święty Franciszek z Asyżu po raz pierwszy odtworzył miejsce narodzenia Jezusa w Betlejem, ale dziś te szopki można podziwiać w kościołach na całym świecie, również u nas.
Tak, i myślę, że u nas jest to o tyle fajne, sympatyczne, że my możemy te szopki, nimi się cieszyć trochę dłużej niż w innych krajach, bo...
Do 2 lutego.
Do 2 lutego, a w większości krajów katolickich one w cudzysłowie znikają po święcie objawienia pańskiego, czyli po popularnych trzech królach. Ja tylko się tak pochwalę tegorocznym doświadczeniem, bo miałem okazję być przed samymi świętami w Rzymie. Tam jest co roku wystawa 100 szopek z całego świata.
Już ci zazdroszczę.
I bardzo fajnie, żeśmy się zaprezentowali, mówię, jako Polska, bo mieliśmy w tej całej grupie 2 szopki. No pierwsza taka na czasie, bym powiedział, czyli nawiązująca do rodziny Ulmów, wykonana w ogóle właśnie w Markowej. A druga szopka to była też taka ciekawa i, bym powiedział, zaskakująca, ponieważ była dwustronną szopką. Z jednej strony była szopka krakowska, a z drugiej nawiązująca do Rzymu, czyli taka przedstawiająca też i bazylikę, i zamek świętego Anioła. Także
to bardzo ciekawe. Nie będziemy wszystkiego Państwu zdradzać, ale ja tylko jedną rzecz jeszcze dopowiem, bo tak, po pierwsze, ruchoma szopka w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku jest i można ją jeszcze oglądać.
Dokładnie.
Natomiast w szczególnym roku jubileuszu, w którym jesteśmy, 800. rocznicy powstania pierwszej szopki bożonarodzeniowej, papież udziela wiernym odpustu zupełnego.
Tak.
I to też jest bardzo ważne.
No i jeszcze szopka w twojej parafii też.
No w parafii, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance polecam, naprawdę jest przepiękna. No dobrze, a teraz schodzimy w dół albo do krypt. Piotr tym razem w podziemia wszedł, szukając skarbów archidiecezji gdańskiej.
Skarbów tam znalazłem? Nie znalazłem, ale znalazłem miejsce, gdzie są pochowani wszyscy hierarchowie naszego kościoła, poza biskupem Spletem, który jest pochowany w Düsseldorfie. I no myślę, że miejsce takie nie przypadkowe, ale też niecodzienne, może to jest lepsze słowo, bo Państwo tam nie wejdziecie tak normalnie, nie ma tam dostępu. Jest okazja to zrobić oczywiście w rocznicę śmierci poszczególnych hierarchów, żeby tam się im pokłonić, pomodlić, oddać cześć, ale jest też okazja też, żeby to się zadziało w nowennie wszystkich świętych i tam się odbywa też takie nabożeństwo, liturgia, msza święta i po niej jest procesja do krypty, więc myślę, że warto odwiedzić, a co ciekawe jeszcze zajrzeć po schodkach do góry, bo tam jest jeszcze coś, co bardzo polecam i już nie będę nic mówił.
Dokładnie, a ja tylko dopowiem, że w krypcie spoczywają ordynariusze gdańscy, Edward O'Rourke, pierwszy biskup gdański, Edmund Nowicki, Lech Kaczmarek, Kazimierz Klus, Zygmunt Pawłowicz i arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Zmarły, przypomnijmy, w 2016 roku. Pierwszy metropolita gdański zresztą. Srebrni biznesmeni na topie. I co?
No to dzisiejsi nasi najważniejsi. Czyli babcie i dziadkowie.
Piotr, w szachy grałem. Nie wiedziałem, że ty jesteś szachowym arcymistrzem.
nie jestem, ale to inni grają. Natomiast Andrzej tu nawiązuje do fotografii, która towarzyszy tekstowi, który napisałem. Napisałem głównie o bardzo ciekawych inicjatywach, które się pojawiają w internecie. Jest taka strona Dziadkowie Biznesu i bardzo Państwu polecam, żebyście tam zajrzeli, bo prezentuje ona miejsca takie, które, czy biznesy, no tak naprawdę przedsiębiorstwa, firmy, które są prowadzone przez osoby, byśmy powiedzieli, w dojrzałym wieku. To są osoby, które często są gdzieś w waszej okolicy. Wy też możecie zgłosić tam takich biznesmenów. Prowadzą jakiś sklepik z drobnym AGD, piekarnie, cukiernie. Trzeba zadbać o tych ludzi, żeby nie zniknęli też z rynku, a często to jest działalność, która jest prowadzona od wielu pokoleń, więc tym bardziej fajnie, żeby się też zatroszczyć o nich.
No i drodzy Państwo, cóż, rekolekcje dla kobiet, duchowe spa, Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza panie w każdym wieku, 18+, to takie teraz jest plus, jest bardzo popularne, więc tutaj 18+, i powołanie na weekendowy kurs Marii Magdaleny do ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego u sióstr franciszkanek, służebnic Krzyża na Wyspie Sobierzewskiej.
Tak jest. I ten okres teraz, jeszcze byśmy powiedzieli, karnawału, czy też przed Wielkim Postem, on obfituje w tego rodzaju wydarzenia. Ja serdecznie zapraszam, żeście Państwo nie tylko śledzili naszą stronę, ale też stronę archidiecezji. Tam jest świetne kalendarium, gdzie znajdziecie mnóstwo propozycji dla was.
I będzie to po prostu czas fizycznego i psychicznego odpoczynku, jak to zostało napisane przez księdza Mateusza Tarczyńskiego, którego pozdrawiamy serdecznie. Zresztą słyszeliście Państwo komentarz do Ewangelii właśnie księdza Mateusza dzisiaj, także podwójnie go pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Piotrze. Dziękuję Ci bardzo. Dobrego
Dziękuję
dnia.
Bardzo, Andrzeju. Wszystkim Państwu wszystkiego dobrego.
I na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu życzyć i prosić, abyśmy nie zapomnieli modlić się o jedność, nie tylko wśród chrześcijan, ale i wokół naszych spraw, przede wszystkim o jedność w rodzinach i tej rozumianej bardzo blisko, ale także tej rodzinie, jaką jest nasza ojczyzna. Dobrej niedzieli wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Życzymy Państwu z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.